Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś moment szczególny, stulecie niepodległości. Oczywiście ten temat zdominuje nasze dzisiejsze spotkanie. W Gorzowie trwają wojewódzkie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Do Gorzowa zajrzymy niebawem. W pierwszej części audycji natomiast proponuję Państwu premierę. Tu też była Polska. To opowieść o walce o polskość kargowej na przełomie 1918 i 1919 roku i o staraniach o upamiętnienie, między innymi, tamtych wydarzeń. Zapraszam.
Rok 1661, nadanie praw miejskich przez króla Jana Kazimierza. Później rok 1793, czyli drugi rozbiór, kiedy Kazimierz Więckowski stanął przeciwko dziesięciokrotnie liczniejszemu niemieckiemu najeźdźcy, tutaj broniąc ratusza kargowej. 1807 rok, odegranie Mazurka Dąbrowskiego pierwsze, bo w archiwum ta historia jest opisana. Powstanie Wielkopolskie 1919 rok, bo tutaj w 1919 powstańcy walczyli.
Chodziło o to, żeby zdobyć jak najdalej te ziemię, na których mieszkali Polacy, żeby zostały przyłączone do odradzającej się Polski.
Zależy, czy przyjmujemy koncepcję państwa narodowego, jednolitego etnicznie, takim państwem w zasadzie jest Polska po roku 45., czy przyjmujemy koncepcję państwa wielonarodowego, jakim była pierwsza Rzeczpospolita i druga Rzeczpospolita.
Polskie Radio Zachód prezentuje. Tu też była Polska.
Gdybyśmy dzisiaj właśnie rzutowali to nasze rozumienie państwa narodowego w sensie jednolitego etnicznie, no to wtedy trzeba by właśnie uwzględniać ten aktualny stan narodowościowy, jaki był wówczas na tych terenach spornych pogranicznych, bo generalnie wówczas nie zastosowano takiego rozwiązania jak w roku 45 czy po roku 45, że po prostu gigantyczne przesiedlenia całej ludności, prawda? Niemcy na zachód, Polacy ze wschodu tutaj na ziemi odzyskane, tak zwane wówczas, owszem, była tak zwana procedura opcji, czyli możliwość wyboru obywatelstwa jednego bądź drugiego państwa, ale to nie było to samo, bo to był pewien akt dobrowolny. Można było optować na rzecz Niemiec albo na rzecz Polski. Nie było przymusu. Osoby narodowości niemieckiej pozostawały i tworzyły mniejszość niemiecką. Zresztą bardzo silną, bardzo wpływową, no i również oczywiście kontrowersyjną, szczególnie w przededniu II wojny światowej. Także gdybyśmy patrzyli według kryteriów ściśle historycznych, no to wtedy nie ma żadnej dyskusji. Trzeba było odtworzyć państwo w granicach przedrozbiorowych, nie tylko sprzed drugiego rozbioru, ale także sprzed pierwszego rozbioru, z tym całym balastem, bo to był w dużej mierze balast, mniejszości narodowych niepolskich, które w toku różnorodnych procesów historycznych tutaj na tych historycznych terenach I Rzeczypospolitej się pojawiły.
W lutym będziemy obchodzić setną rocznicę walk o Kargowę w czasie Powstania Wielkopolskiego, kiedy powstańcy walczyli, ale niestety nie utrzymali Kargowej i przez jeszcze okres międzywojenny musiała być w państwie niemieckim. I stąd właśnie taki pomysł, że tutaj była Polska, ale wtedy, w tamtym momencie prawie, ponieważ nie udało się utrzymać Kargowej. Projekt przede wszystkim powstał po to, żeby młode pokolenie znało historię swojego miasta, ponieważ wielu uczniów w szkole są potomkami też powstańców w Kargowej, ale powstańcy z Kargowej walczyli o inne miejscowości, ponieważ oni troszkę wcześniej zaczęli tworzyć drużyny, kompanie i przystąpili do powstania w Kopanicy, w Chobienicach, w Kramsku, w okolicach Babimostu. Stąd ten pomysł, żeby znali historię swoich przodków.
Ta historia jest chyba najbardziej znana z tej historii kilkusetletniej przez mieszkańców miasta, przez osoby, które się tym zajmują, bo one tą wiedzę kultywują w szkole, nauczyciele. Po prostu powstanie wielkopolskie dotarło do Kargowej w 1919 roku. Powstańcy dwukrotnie weszli, ale niestety 12 lutego w wyniku przegranej bitwy kargowskiej zostali wyparci do Kopanicy i tam obronili już Kopanicę. Niestety tutaj w wyniku też działań komisji, która przyjechała w 19 roku, nie udało się granic zachować i Kargowej włączyć do obszaru Polski. Powstańców tutaj 8 poległo i ta historia jest dość dokładnie znana mieszkańcom. W tym roku odsłonęliśmy tablicę pamiątkową w miejscu, gdzie zostali pochowani ta 8 powstańców z Kompanii Wielichowskiej, a zostali w 1928 roku po 9 latach ekshumowani i zabrani na ziemię, z której wyszli powstańcy, czyli do Wielichowa. Ale też taki znaczący fakt, że Piłsudski i prezydent Mościcki przysłali wieńce na ekshumację w 1928 roku, a w dowód tego, że ta historia powstańców jest żywa, to jest przyjazd prezydenta Andrzeja Dudy 31 stycznia tego roku. Tutaj złożył pod tablicą właśnie wmurowaną ścianę ratusza wiązankę kwiatów z piękną szarfą, właśnie w uznaniu zasług ku czci powstańców, którzy walczyli, którzy polegli w Kargowie.
Ta część Polski, ziemie zachodnie naszego kraju, to piękne okolice. Proszę Państwa, to stare ziemie historycznie. Ta ziemia jest od wieków, od ponad 1000 lat na mapach naszej części Europy i była też i tu Polska. To takie ziemie, które często przechodziły z rąk do rąk, bardzo różne były ich koleje.
Zawsze w grupie właśnie takich patriotów, no są patrioci, którzy walczą odważnie, którzy nie wahają się poświęcić swojego życia i też swoich sukcesów gospodarczych, bo wiadomo, że zabierano majątki, kiedy już Hitler doszedł do władzy i tutaj w Kargowej, przede wszystkim Żydom, ale to oni byli tym motorem napędowym, żeby walczyć, żeby tutaj zostać. I właśnie nie granice, a ci patrioci często decydowali, bo oni mieli odwagę stanąć przeciwko wrogowi i walczyli o tą wolność, o niepodległość. Czy powstańcy, przecież bardzo młodzi ludzie, 17-18-letni, 20-kilkoletni, ginęli tutaj na ziemi kargowskiej również.
Ludność tych miast pogranicznych po pierwsze brała udział w powstaniu wielkopolskim. Wiadomo, że takie miasta jak Kargowa, Babimost, a nawet Nowe Kramsko zostały zajęte przez powstańców epizodycznie, tylko nie trwale, więc były te tak zwane argumenty pisane krwią, prawda, udział tej ludności w powstaniu. No i były te argumenty polityczne, dyplomatyczne, a więc właśnie kierowanie poprzez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu postulatów do konferencji pokojowej w Paryżu, domagających się wcielenia do państwa polskiego. No ostatecznie w części tych najbardziej na zachód wysuniętych miejscowości te argumenty ani zbrojne, ani te polityczne, dyplomatyczne, no okazały się niewystarczające, prawda? I tak na przykład Zbąszyń pozostał po stronie polskiej, Zbąszynek już został utworzony jako nowe miasto niemieckie, prawda? Międzychód po stronie polskiej, Międzyrzecz po stronie niemieckiej. Wolsztyn po stronie polskiej, Kargowa po stronie niemieckiej i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nastąpił ten podział.
W Kargowej działo się bardzo wiele. Szczególnie młodzi ludzie, chłopcy, zbierali się wraz ze swoimi ojcami potajemnie. Wiem o tym, ponieważ od dłuższego czasu badam historię Kargowej. I oni bardzo pragnęli, żeby Polska tutaj była. Ich ojcowie często wracali właśnie z pierwszej wojny, ponieważ byli żołnierzami niemieckimi z racji tego, że mieszkali w państwie niemieckim. Uczeni w domach rodzinnych polskości bardzo pragnęli właśnie w tamtym momencie, żeby tutaj ta Polska była.
To, że Kargowa należy, taki tytuł w Gazecie Lubuskiej przed rokiem się ukazał, kiedy 99. rocznicę niepodległości świętowaliśmy, że Kargowa, zdaniem redaktora Dariusza Hajeskiego, jest najbardziej patriotyczna z lubuskich miast. Ja bym jeszcze dodał obok Babimostu. I myślę, że prezydent nieprzypadkowo wybrał, bo była konkurencja dla nas. Ja zawalczyłem o to, żeby tutaj ta wizyta się odbyła, pokazując, że na ścianie ratusza również jest ta historia napisana na kamiennych tablicach.
W hołdzie bohaterskim powstańcom wielkopolskim, w rocznicę walk o wolność ziemi kargowskiej, w dowód pamięci społeczeństwo miasta i gminy Kargowa. dla upamiętnienia 200. rocznicy odegrania Mazurka Dąbrowskiego w Kargowej. Mieszkańcy gminy Kargowa.
Z różnych zapisków, do których dotarłam, było to pełne emocji. Bardzo młodzi ludzie, jeden z najmłodszych, o których wiem, miał 15 lat, pomagali powstańcom, którzy przychodzili tutaj z zewnątrz, pokazywali miejsca, gdzie są wojska niemieckie, byli ich jak gdyby przewodnikami, zdobywali wiadomości, przenosili informacje, a więc te zdarzenia były pełne emocji i nadziei.
Jeśli spojrzymy na mapę Polski przedrozbiorowej, sprzed drugiego rozbioru, kiedy ziemie Wielkopolski, w tym także te dzisiejsze nasze wschodnie połacie naszego dzisiejszego województwa lubuskiego, dostały się pod panowanie pruskie i porównamy z mapą II Rzeczypospolitej, no to prawie cały obszar Wielkopolski powrócił do II Rzeczypospolitej. Oczywiście pozostał ten pas zachodni Wielkopolski, a więc patrząc na nasze dzisiejsze województwo, ten pas od Skwierzyny poprzez Międzyrzecz, Kargową, Babimost aż do Wschowy, on pozostał po stronie niemieckiej. No niemniej jednak większość Wielkopolski dostała się w granice państwa polskiego. Musimy tutaj pamiętać, że zgodnie z deklaracjami prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona miała obowiązywać zasada etnograficzna przy wytyczaniu granic. I tutaj mieliśmy do czynienia z jednej strony z wywalczeniem przez powstańców wielkopolskich określonej linii granicznej, a więc generalnie mniej więcej do linii Obry, prawda? A później jeszcze były negocjacje i później była jeszcze ta komisja graniczna, która już w terenie ustalała granice i która miała ostatecznie rozsądzić tam z pewnym marginesem kilku kilometrów na wschód czy na zachód, jak ta granica ma już ostatecznie przebiegać. No i tutaj można powiedzieć, że linie podziału biegły przez powiaty, gminy, miejscowości, a nawet przez rodziny. Bo jedni byli za Polską, drudzy byli za Niemcami. Gdyby wytyczać tak bardzo ortodoksyjnie, bardzo dogmatycznie te granice wówczas w 19-20 roku według tych opcji narodowościowych, które wówczas były, no to ta granica by musiała jakieś fiordy norweskie przypominać, bo naprawdę to było bardzo skomplikowane, to nie było takie proste.
Głównym jednak takim asumptem, że tą granicę zrobiono między Kopanicą a Kargową i Kargowa nie znalazła się w granicach Rzeczypospolitej, to było no to, że powstańcy tutaj przegrali, że zostali wyparci. Ale no też między innymi mniejszość osób, mieszkańców Polaków, którzy tutaj mieszkali. Oni mieszkali już nieliczni, ponieważ no obawiali się jakichś sankcji i wcześniej ewakuowali się stąd, opuścili Kargowę.
Polacy przyłączają się do tego ruchu tworzenia polskich rad ludowych, uznawania Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, postanowień Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, który oczywiście domagał się powrotu całego zaboru pruskiego w granice Polski. No natomiast ludność niemiecka wręcz przeciwnie. No tutaj mieliśmy spór, prawda? Tu mieliśmy problem sporny. Zdecydowana większość ludności niemieckiej wolała pozostać w Prusach i w Rzeszy Niemieckiej. Także Polacy oczywiście tak. Znane są te prośby, deklaracje właśnie Polaków z pogranicza, z Babimojszczyzny, kierowane do konferencji pokojowej właśnie poprzez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu, domagające się przyłączenia Wschowej, Kargowej, Babimostu i tak dalej do Polski. I to były te argumenty polskie docierające tam do Paryża na konferencję pokojową, ale z drugiej strony Niemcy tworzyli swoje organizacje, swoje rady, które miały wnioski przeciwstawne, którzy z kolei domagali się pozostania w Niemczech. Ostateczne rozwiązanie tego problemu przyniosło po pierwsze powstanie wielkopolskie, czyli walka zbrojna, a później na Śląsku powstania śląskie, szczególnie trzecie, ale był ten drugi element dyplomatyczny, czyli wielkie zwycięskie mocarstwa Antanty w Paryżu no musiały rozstrzygnąć, wydać jakieś wyroki, no i wydały takie, a nie inne, uwzględniając w pewnym stopniu również argumenty strony niemieckiej, prawda? Bo to nie było tak, że tych argumentów w ogóle nie uznawano. Tutaj szczególnie Wielka Brytania była rzecznikiem tych argumentów. Wielka Brytania, no jedno z mocarstw zwycięskich w czasie wojny i z jej głosem także trzeba było się liczyć.
Jest taki obraz Wilhelma Blanke dokumentujący patriotyzm Kargowej właśnie z manifestacji podczas jakiegoś pikniku tutaj Kargowej odbywającego się. Domniemamy, że tu chodziło o przyjazd tej komisji, która miała zbadać, na ile można kargowe włączyć do Polski, ilu tutaj mieszka Niemców, ilu Polaków. I właśnie na tym dokumentującym tą właśnie manifestację polskości są szarfy, są flagi państwowe polskie, co świadczy o tym, że bardzo chcieli i pragnęli tej wolności. W sumie no, mało liczna reprezentacja Polaków kargowej, ale oni tutaj byli i do tego dążyli.
No, siedzimy w tej chwili w gabinecie, w którym pracował profesor Joachim Benyskiewicz, wybitny badacz dziejów pogranicza polsko-niemieckiego, a szczególnie Babimościzny w okresie zaborów i w okresie międzywojennym. No i tutaj trzeba pamiętać, że działalność Związku Polaków w Niemczech, działalność szkół polskich, na których powstawanie władze pruskie zgodziły się w 1928 roku, działalność polskich czytelni, polskich organizacji kulturalnych czy zawodowych, takich jak chociażby Towarzystwo Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze, prawda, które aż do czasów III Rzeszy działały, ale podobne towarzystwa działały w innych miejscowościach tutaj po stronie niemieckiej, więc ta ludność polska była aktywna do tegoż właśnie 28 roku, miała swoich przedstawicieli w Sejmie Pruskim. Także ta aktywność polityczna polska, taka w dużej mierze nawiązująca do tej aktywności z okresu zaborów, a więc takiej działalności legalnej, politycznej, ale o charakterze polskim, narodowym i opozycyjnym wobec władz prusko-niemieckich, ona istniała.
Jan Kazimierz, z Bożej woli król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski. Lokuje się w Undrusztat, na prawie magdeburskim. Władze miejskie sprawuje wybieralna Rada Miejska na czele z burmistrzem. Uchyla się jurysdykcję urzędników ziemskich Rzeczypospolitej nad mieszkańcami miasta. Wymiar sprawiedliwości, zarówno w sprawach cywilnych, jak i kryminalnych, będzie sprawowany przez wójta i ławę miejską.
Rok 1661, nadanie praw miejskich przez króla Jana Kazimierza. Ten dokument na skórze cielęcej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze się znajduje do dzisiaj. Dość obszerny dokument pisany po łacinie. No też Jan Kazimierz Krzysztofowi Unrugowi nadał te prawa miejskie, kargowej nadał te prawa miejskie za zasługi w walce ze Szwedami, z Tatarami, ale później rok 1793, czyli drugi rozbiór, kiedy Kazimierz Więckowski stanął przeciwko dziesięciokrotnie liczniejszemu niemieckiemu najeźdźcy, tutaj broniąc ratusza kargowej, i to też taki jedyny opór przeciwko aneksji, przeciwko drugiemu rozbiorowi w tamtym okresie, 1793 rok. I na tej tablicy kamiennej na ścianie ratusza ta historia jest zapisana.
Bohaterom poległym w obronie kargowej. Kapitanowi Więckowskiemu i jego żołnierzom. Kapralowi Szymońskiemu. Szeregowemu Dolipskiemu. Szeregowemu Szymańskiemu. Szeregowemu Włodarczykowi. Poległym bohaterską śmiercią w obronie przed zalewem germańskim. Broniąc honoru, oręża polskiego i granic Rzeczypospolitej. Społeczeństwo kargowej.
Później 1807 rok, odegranie Mazurka Dąbrowskiego pierwsze, bo w Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie, województwo pomorskie, ta historia jest opisana z hymnem. Odegrano tu na powitanie Fryderyka Augusta, jeszcze nie hymn, melodię Mazurka Dąbrowskiego, kiedy Fryderyk August wjeżdżał tutaj na ziemię kargowską i generał Dąbrowski był dowódcą dywizji kawalerii, która tutaj witała Fryderyka Augusta.
Który jechał do Warszawy z Drezna, wówczas objąć władzę w księstwie warszawskim, i właśnie od strony Sulechowa przybył wraz z wojskiem polskim, które prowadził Henryk Dąbrowski, generał Henryk Dąbrowski, i przyjął władcę tutaj właściciel kargowej, wtedy Unrugstadt, w swoim zamku, tam król nocował, a wcześniej przez trębacza został odtrębiony, no dzisiaj mówimy hymn polski, wówczas pieśń Legionów Polskich, i mówimy, że to było po raz pierwszy w obecności władcy i na ziemiach polskich, ponieważ istniała w jakimś sensie wtedy Polska. Unrugowie służyli królom polskim jeszcze przed rozbiorami, byli jego urzędnikami, byli żołnierzami, oficerami, walczyli dla królów polskich. Jeden z Unrugów oddał swoją ziemię w dożywocie władcy i tutaj był budowany Zamek Królewski, który niestety nie przetrwał, został spalony.
Nawiązałbym jeszcze do takiego wcześniejszego epizodu, mianowicie do tej obrony kargowej po drugim rozbiorze Polski w styczniu 1793 roku, prawda? Kiedy to był taki przypadek, jeden z bardzo nielicznych, kiedy Armia Rzeczypospolitej postawiła opór, czy próbowała stawiać opór wkraczającym wojskom pruskim po tych decyzjach rozbiorowych na początku 1793 roku. Natomiast jeśli chodzi o hymn, no on był przy okazji już epoki napoleońskiej, a więc wkraczania wojsk Wielkiej Armii Cesarza Napoleona na ziemię II i III Zaboru Pruskiego i tworzenia Księstwa Warszawskiego. Ponieważ to właśnie Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki organizowali najpierw to powstanie przeciwko Prusakom, a później Księstwo Warszawskie. Więc takie przypadki jak wykonywanie Mazurka Dąbrowskiego, który później stał się hymnem narodowym, miało miejsce w związku z tym właśnie, że wkraczały oddziały polskie byłych legionów we Włoszech, które walczyły u boku Napoleona.
Mamy wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, choć wtedy jej tutaj na tych ziemiach nie było. To państwo macie w swoich rodzinach tradycję niepodległości. Doskonale wiecie o tym, że to wy jesteście jej nośnikami. Chciałbym, żebyście tą tradycję pokazali w tym roku stulecia. Chciałbym, żeby mówiono o tym w szkole wśród uczniów. Chciałbym, żeby nauczyciele prowadzili lekcje. Chciałbym, żeby rodzice opowiedzieli dzieciom o pradziadkach, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, o to, by Polska wróciła na mapę. Bardzo prosiłbym, żebyście w tym roku stulecia odzyskania niepodległości ten dar pamięci przekazali młodemu pokoleniu. Tej wielkiej naszej polskiej tradycji, tej tradycji, która w tylu naszych rodzinach drzemie, a z której powinniśmy być tak ogromnie dumni. Wierzę w to, że to zrealizujecie.
W tamtym okresie ta zgoda i Piłsudski, i Dmowski, że stanęli na wysokości zadania i wszyscy walczyli, wszyscy się włączyli walką niepodległość, ją w tamtym okresie wywalczyli. Myślę, że to taki symbol, warto o tym pamiętać, warto kultywować, warto młodzież uczyć, że warto świętować, warto się cieszyć demokracją, wolnością.
Do dzisiaj jest wiele narodów, które mają aspiracje państwowe, a tego własnego państwa nie mają i tych przykładów można by wymienić bardzo wiele. To nie jest takie proste. My musimy zdawać sobie sprawę, że praktycznie do wybuchu rewolucji rosyjskiej dla państw Antanty sprawa polska była wewnętrzną sprawą Rosji, prawda? I nie było żadnych wyłomów w tej sprawie. Aż do wybuchu rewolucji, aż do obalenia caratu. To była, jak to mówią Niemcy, realpolitik, prawda? Czy to się komuś podobało, czy nie podobało, to tak po prostu było, bo sojusz z Rosją był ważniejszy niż, powiedzmy, do roku 17 jakieś abstrakcyjne popieranie, takie idealistyczne dążeń narodów Europy Środkowej, bo to nie tylko chodziło o Polskę, nie tylko o naród polski, bo przecież tej niepodległości dobijały się narody bałtyckie, dobijali się Czesi i Słowacy i tak dalej, i tak dalej.
Nam się wydaje, że skoro tutaj Polacy byli od wieków, bo przecież kiedy doszło do drugiego rozbioru Polski, to stacjonujący tutaj kapitan Więckowski walczył z żołnierzami pruskimi, a więc Polacy byli i ta Polska tutaj powinna być. Ślady polskości tutaj były i są i stąd te nasze poglądy, że chcemy, żeby tutaj Polska była.
Była Polska, jest i będzie trwać Polska w Kargowie.
Była to audycja Kamila Chybkiego Tu też była Polska. Wystąpili Danuta Wróblewska z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, profesor Tomasz Nodzyński, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej, muzyka Paweł Słoniowski, czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód, listopad 2018. W stulecie niepodległości Polski.
drugiej części audycji jesteśmy w Gorzowie. Trwają tu wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Za nami część oficjalna z ceremoniałem wojskowym.
Zapraszam do zabrania głosu wojewodę lubuskiego, pana Władysława Dajczaka, gospodarza uroczystości.
100 lat temu zakończyła się droga, która trwała 123 lata. Tyle bowiem czasu minęło od chwili, kiedy ostatni z polskich władców, Stanisław Poniatowski, złożył koronę, do momentu, kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad armią ówczesnemu brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po latach niewoli i zaborów Polska powstała na nowo. 11 listopada 1918 roku uznajemy za ukoronowanie tej długiej i trudnej drogi, polskiej drogi do wolności. Te 123 lata to historia walki, konspiracji, powstań narodowych, znowu konspiracji. Mieliśmy trzy wielkie powstania narodowe, mieliśmy epopeję związaną z Napoleonem, były mniejsze powstania, tak jak te w roku 1846, 1848, trwała nieustanna walka. Naród polski nigdy nie pogodził się z utratą niepodległej ojczyzny. Kiedy przyszła pierwsza wojna światowa, Polacy znowu stanęli do walki na wszystkich frontach. I już w czasie tej wojny wielkie mocarstwa, niezależnie od tego, po której stronie walczyły, uznały, że Polska musi powstać, że nie da się wymazać z dziejów Europy państwa polskiego, że problem państwa polskiego powraca na nowo. Ale, drodzy Państwo, to miała być inna Polska. W zamyśle to miało być państwo z Królestwa i Zachodniej Galicji. A powstała druga Rzeczpospolita, to wielkie państwo w ówczesnej Europie. I nikt nie dał nam go za darmo. Wywalczyliśmy je sobie sami, 3-letnią walką na różnych frontach. Olbrzymie osiągnięcie naszego narodu. Potrafiliśmy w ciągu 3 lat stworzyć potężną armię, która nie tylko obroniła odradzające się państwo, ale ustrzegła Europę przed zalewem bolszewickiej rewolucji. To w tym czasie stworzyliśmy nowoczesną administrację, uchwaliliśmy nowoczesną konstytucję. Państwo w sposób niespotykany zaangażowało się w organizację życia gospodarczego. Zadajemy sobie pytanie, jak to było możliwe. W tym czasie los nie poskąpił nam wybitnych przywódców. Marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos i wielu jeszcze innych, choć pochodzili z różnych obozów politycznych, narodowego, ludowców, socjalistów, lewicy niepodległościowej, w warunkach tworzenia państwa, w sprawach bytu państwa potrafili się porozumieć. I to jest wielkie przesłanie ojców naszej niepodległości dla nas dzisiaj, dla nas Polaków żyjących w wolnej, demokratycznej ojczyźnie. Demokratyczna ojczyzna ma swoje prawa. Mamy prawo do dyskusji, mamy prawo do sporów, nawet do kłótni. Ale musimy pamiętać, że są granice tych sporów i kłótni, że tą granicą jest interes państwa polskiego, nasz interes narodowy. Musimy tworzyć wspólnotę, aby te zagrożenia, które przed nami można było sobie z nimi poradzić. W sposób piękny, wspaniały mówił dzisiaj o tym ksiądz biskup podczas homilii w czasie uroczystej mszy świętej za ojczyznę. Pamiętajmy o tym. Nie jesteśmy wolni od zagrożeń. Choć II Rzeczpospolita trwała niespełna 21 lat, to w niej wyrosło pokolenie, które tak wspaniale później zdało egzamin w czasie II wojny światowej. To szkoły II Rzeczpospolitej wychowały powstańców warszawskich, żołnierzy Armii Krajowej i wielu jeszcze organizacji konspiracyjnych. I później przyszedł czas, który każe nam pamiętać na zawsze o słowach naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, który mówił: wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba zabiegać, trzeba ją pielęgnować. I przyszedł czas okupacji, czas terroru, czas wszechobecnej śmierci i znowu braku wolnej, suwerennej Polski. Ale i na ten czas możemy patrzeć z podniesioną głową. Dzięki znowu naszym rodakom, dla których wolna, suwerenna, niepodległa ojczyzna to sprawa najważniejsza. Był więc czerwiec poznański 1956 roku, był zryw studentów w 1968 roku, był zryw robotników i wybrzeże 1970 roku, Radom 1976 i był czerwiec, 2 czerwiec 1979 roku i Plac Zwycięstwa w Warszawie. I te słowa naszego rodaka wypowiedziane podczas pierwszej wizyty w ojczyźnie: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. One zabrzmiały jak wystrzał z potężnej armaty. Poczuliśmy się wspólnotą i powstał wspaniały, najpiękniejszy ruch społeczny Solidarność. I doprowadził nas do wolnej ojczyzny. Na tej drodze do wolności my, Lubuszanie, zostawiliśmy też swoje ślady. Chcę tylko przypomnieć rok 1960 i wydarzenia zielonogórskie i sierpień 1982 roku i Gorzów i wielkie wystąpienie Solidarności przeciwko stanowi wojennemu. Chcemy tym ludziom dzisiaj też oddać szacunek. Cierpieli wtedy, ponieśli drastyczne kary, siedzieli w więzieniach, ale to, że walczyli o wolną, niepodległą Polskę, było dla nich najważniejsze. Dzisiaj budujemy państwo, które chce dostrzegać każdego obywatela, które jest oparte na filarze silnej gospodarki. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, czujemy się w tych sojuszach bezpiecznie, ale nie jesteśmy tylko biernym biorcą bezpieczeństwa. Nasi żołnierze, nasza armia bierze udział w misjach pokojowych, bierze udział tam wszędzie, gdzie są zagrożenia kierowane przeciwko wolnemu światu. Jesteśmy bardzo dumni, że w tych misjach biorą udział żołnierze z jednostek stacjonujących na terenie naszego województwa. Z dumą słuchamy o ich profesjonalizmie i gotowości do podejmowania nawet najtrudniejszych wyzwań. Dziękujemy, że dzisiaj są z nami przedstawiciele najpotężniejszej armii świata, naszego sojusznika, Armii Stanów Zjednoczonych. To dla nas najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa. Drodzy Lubuszanie, dzisiaj, 11 listopada 2018 roku, 100 lat po chwili, kiedy Polska powstała na nowo, tutaj w Gorzowie, na Placu Grunwaldzkim, my, Lubuszanie, chcemy oddać hołd i wyrazić wielki szacunek tym wszystkim naszym rodakom, którzy na polskiej drodze do wolności oddali życie w walkach zbrojnych, cierpieli zsyłani na Syberię i do innych miejsc zesłań, często pozostając tam na zawsze. Oddajemy hołd i szacunek tym wszystkim, którzy siedzieli w więzieniach, katowani i mordowani tylko za to, że byli Polakami i że w sercu nosili tęsknotę za wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę. Drodzy Państwo, z całego serca dziękuję wszystkim tutaj obecnym za tą dzisiejszą świąteczną wspólnotę. Cieszę się i dziękuję, że jest z nami tylu młodych Lubuszan, tylu młodych Gorzowian. To bardzo ważne. To na Was za chwilę spocznie obowiązek pamiętania o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba ją pielęgnować, że trzeba o nią dbać. Wierzymy głęboko, że podołacie temu zobowiązaniu. Drodzy Państwo, świętujmy dzisiaj radośnie. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z Polski. Niech żyje nasza wolna, suwerenna, niepodległa ojczyzna Polska.
Za chwilę nastąpi odczytanie apelu pamięci i oddanie przez kompanię honorową salwy honorowej. Apel odczyta podporucznik Dawid Grobelski z 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi lubuskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Gorzowie Wielkopolskim, aby czcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych, wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam powstańców wielkopolskich, którzy stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Do Was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!
To była nasza relacja z Gorzowa na podsumowanie tych dzisiejszych wydarzeń wojewódzkich uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Zapraszam jeszcze do Radia Zachód po godzinie 20, a na koniec audycji Historie pisane na nowo, kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Jak w każdą niedzielę opowiadamy o niezwykłej misji Jana Kozielewskiego, który opowiedział światu o sytuacji w okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Polsce.
Dostałeś jakieś rozkazy?
Tak. Jutro jadę do Lublina.
Podróż do Lublina trwała około 6 godzin pociągiem, na którego kursowanie zgodzili się Niemcy. Pociąg był stary, niewiarygodnie zatłoczony. Niemal każdy z pasażerów szmuglował żywność. Pozajmowano wszystkie miejsca siedzące. Na korytarzach wagonów panował ścisk, podobnie w ustępach, których drzwi były pootwierane na oścież. Wsiadłem do niego, dźwigając biuletyny radiowe, raporty i nielegalne gazetki pozawijane w papier tak, aby przypominał bochen chleba albo paczkę z inną żywnością. Znalazłem się pośrodku wagonu, w otoczeniu innych i gdy tylko pociąg hamował albo brał zakręt, upadałem na nich oraz na tych, którym się poszczęściło i siedzieli.
Gdzie jesteśmy?
Przed Dęblinem, zdaje się. Rewizja.
Rewizja?
A, widać pan niezaznajomiony ze sprawą. Rutynowa kontrola, spokojnie. Przede wszystkim nikomu nie wolno opuścić pociągu. Przejdą się, sprawdzą dokumenty, zarekwirują jedzenie. No, czasami kogoś biorą, jak im się wydaje, że z konspiracji. Zobaczy pan, jak idą ławą przez pole.
Żandarmi?
Oj, wojsko pan popatrzy. Mieszają teraz drużyny, bo część przesunęli na front. Stój pan spokojnie, nic się nie stanie. Najgorzej to zabiorą panu ten bochen, co pan wieziesz.
Przepraszam. Przepraszam.
Nie ma się co przyciskać. Z drugiej strony też idą.
Tak, tak. Do żony tylko. Przepraszam. Mam jej dokumenty przy sobie.
Po środku wagonu znajdowało się jeszcze jedno wyjście. Drzwi zaryglowano tak, że między nimi a ścianą pozostała prawie niewidoczna szpara. Przepchałem się w tamtą stronę i przygnąłem plecami do drzwi, jak gdyby nigdy nic, ze znudzoną miną kogoś, kto zabija czas, przyglądając się okolicy, póki kontrola nie dobiegnie końca. Tymczasem opuściłem rękę wzdłuż boku i ostrożnie wcisnąłem pakunek w szczelinę.
Przesunie się pan. Ja tu usiądę.
Ale...
Przesunie się pan.
Papiery. Dokumenty.
Pytę.
Proszę. Dokąd jedziecie? Do Lublina. Coś ze sobą wieziecie? Nie, nic. Po co jedziecie? W interesach. Pracuję w fabryce produkującej... Dobrze, dziękuję. Dokumenty.
Proszę.
Wstańcie.
Czego chcę?
Żebyście wstali.
Gdzie mu, durniowi, wstanę? Jak tu nawet miejsca nie ma na wciśnięcie suchej słomy.
Co? Mówi, że za ciasno, żeby się podnieść. Dobrze, dobrze. Wasze dokumenty.
No. Siedzę tu i wam popilnuję waszego chleba. No, czy tam, co tam wieziecie. A wy mnie pomożecie do domu dojść z tym, co mam pod rzeczami nawieszane.
Na stacyjce przed Lublinem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wysypało się z pociągu mrowie mężczyzn i kobiet, chłopaków i dziewcząt obładowanych rozmaitymi pękatymi ciężkimi tobołami. Bez trudu mogłem dostrzec bochenki chleba, worki mąki, szynki, słoninę. Przecierałem oczy ze zdumienia i z zachwytu i nijak nie umiałem pojąć, gdzie i jak poukrywali te pokaźne pakunki.
U nas sytuacja jest bardziej skomplikowana niż u was. Kiedy przeprowadzacie akcję u siebie, giną cywile, ale dla was to są obcy ludzie.
Po wojnie Niemcy odpowiedzą za zasadę zbiorowej odpowiedzialności.
Pozwoli pan, że skończę. U nas Kiedy jakaś drużyna odstrzeli któregoś Niemca, zaraz zbierają całe wsie i losowo strzelają do ludzi. Nie ma możliwości, żeby nie zginął jakiś krewny naszych chłopaków. Stąd nie garną się do roboty.
Zdecydowaliśmy, że akcje w rejonie będą robić drużyny z innych gmin. Co jeszcze?
Zaczęli zabraniać małżeństw między naszymi, bo nie podnoszą im standardów rasowych. Do tego każde nowonarodzone dziecko natychmiast rekwirują jak jakąś własność. Przekażcie, że w tym względzie ich terror staje się uciążliwy dla ludności cywilnej.
Rozumiem.
Przepraszam, ale nic pan nie rozumie. Doliczyliśmy się 30 tysięcy dzieci wywiezionych do Rzeszy.
Rozumiem.
Słyszy pan, co do niego mówię? 30 tysięcy dzieci.
Słyszę.
Nie robi to na panu żadnego wrażenia?
Moim zadaniem jest przekazanie wiadomości, a nie emocjonowanie się nimi. Myślę o sobie, że jestem czymś na kształt płyty gramofonowej. Zapisuję informacje i potem je przekazuję. Nie mogę mieć do nich żadnego stosunku emocjonalnego. I nie mogę też ich interpretować.
Skąd was biorą?
Czy możemy wrócić do dalszej rozmowy o waszej sytuacji?
Nie uginamy się, póki co. Sabotujemy, zwłaszcza chłopi. Oddają tylko najgorsze plony. Bywa, że nadwyżki żywności po prostu palą, żeby tylko nie dać ich Niemcom.
Jest wielu potrzebujących w większych ośrodkach miejskich.
Zorganizujcie transport. My zorganizujemy żywność.
Przekażę.
Udaje nam się omamić tych bydlaków przez ich pazerność. Co jakiś czas koniecznie chcą nam coś sprzedać, co wcześniej ukradli. Zwłaszcza ci najniżsi stopniami. Kupujemy to od nich, potem szantażujemy, mając mocne dowody na ich nielegalne działania. To nam pozwala czasem uniknąć zasadzek, czasem wyrwać kogoś z więzienia, czasami po prostu mieć chwilę wytchnienia. To wszystko niestety kosztuje. Brakuje nam pieniędzy.
Cała organizacja podziemna ma teraz problem z finansami. Jesteśmy po drugim roku okupacji. Zachód ma swoje problemy. Wypuściliśmy obligacje skarbowe, kwestujemy wśród ludzi. Sam pan rozumie, że w związku z naszym niejawnym funkcjonowaniem na wymierne efekty należy jeszcze poczekać. Ale sytuacja poprawi się. W tej kwestii możecie liczyć na naszą pomoc.
To dobra wiadomość.
Góra wydała rozporządzenie zakazujące zakup prasy. Póki co to ograniczenie wprowadzamy w każdy piątek. Dotyczy to wszystkich obywateli polskich. Proszę przekazać organizacji, żeby pilnie śledziła tych, co wyłamują się z zakazu.
Zrozumiałem. Czy coś jeszcze?
Nie. To wszystko.
Dziękuję.
30 tysięcy dzieci?
Może nawet i trochę więcej.
Proszę mnie nie odprowadzać. Rzeczy, które słyszę o tych wszystkich ludzi, są przerażające. Czasami mam wrażenie, że gromadzę wiedzę o najbardziej bestialskim czasie w dziejach ludzkości. I cholernie mnie denerwuje, że nie mogę nic z tym zrobić. No nic, kompletnie nic.
Nie powstrzymasz Hitlera sam, nie próbuj. Rób swoje.
No wiem, że nie jestem w stanie powstrzymać Hitlera, ale jestem w stanie podzielić się moją wiedzą z Zachodem. Muszę dotrzeć do Churchilla, do Roosevelta.
Chwila, Janie. Musisz się uspokoić. Twoją powinnością jest przekazywanie wiadomości ludziom, do których one mają dotrzeć. I na tym masz się skupić. Dotarcie teraz do wspomnianych dwóch dżentelmenów to szaleństwo. To samobójstwo.
Nie, mam odmienne zdanie na ten temat. Trzeba działać. Trzeba wszelkimi możliwymi metodami działać dla naszej sprawy. Próbować z każdej strony.
W ramach wydawanych rozkazów i poleceń.
W ramach wydawanych rozkazów i poleceń. Zgadza się. Nie chcę robić nic na własną rękę.
Cieszę się, że to mówisz.
Ale ktoś może przecież przekazać moim zwierzchnikom ten pomysł. Ktoś, do kogo mają zaufanie i kogo zdanie szanują.
Jan?
Wiem, że jestem w organizacji między innymi dlatego, że ty za mnie poręczyłeś.
Prawie przez to zginąłeś.
Winny tej wpadki jestem ja i tylko ja. To mój błąd, który prawdopodobnie kosztował życie niewinnych ludzi. Rachunek sumienia już wykonałem. Tym ludziom jestem winny dalsze moje działania. Nie naciskam cię, ale proszę o pomoc.
Nie mogę. Przykro mi.
A co byś pomyślał, gdybyś dowiedział się, że w ciągu kilku miesięcy znika 30 tysięcy dzieci, które zabija się w okrutny sposób tylko dlatego, że są obywatelstwa polskiego?
Gdzie coś takiego się stało?
To jest nieważne.
Od kogo to wiesz?
Chciałbyś się podzielić z kimś taką wiedzą?
Oczywiście, żebym chciał.
W takim razie zorganizujcie mi spotkanie z Churchillem.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.